czyli co dzisiaj mamy mecz, tak? Więc jest, jak to się ładnie mówi, bo w Kościele się nigdy nie mówi wprost, tylko się zawsze mówi, że jest potrzeba. W Kościele się przecież nie kroczy, nie chodzi tylko kroczy, nie kocha, tylko miłuje, nie robi, tylko czyni, więc w tej bezosobowej formie też można powiedzieć, że jest potrzeba. To też ciekawe, ostatnio zauważyłem, że w Kościele się nie chce, tylko pragnie zawsze, prawda? Że jak usłyszycie jakiegoś hierarcha albo jakiegoś księdza, który chce mówić takim językiem, jak mu się wydaje, że powinien, to zawsze powie, że on czegoś pragnie, nigdy, że chce. Więc pragniemy dzisiaj skończyć, gdyż jest potrzeba, może trochę wcześniej, jak się uda, to się uda, zobaczymy. Dziękuję wam za to wszystko, co dzisiaj daliście mi, a tak naprawdę naszym dzieciakom w Cassisi, bo choć Fundacja Cassisi bardzo fajnie się kręci, to jednak wciąż potrzebuje bardzo dużo i coraz więcej, dlatego że tych dzieci dostajemy no, bardzo dużo, czasem kilka, nawet więcej miesięcznie. No i musimy o nie zadbać, tak samo jak dbamy o wszystkie inne. Więc jeszcze raz z całego serca wielkie dzięki. A jakby ktoś chciał zobaczyć, na co pójdą jego pieniądze, które dzisiaj złożył, to zapraszam 14 listopada na stronę Fundacji Cassisi, bo tam wtedy będzie wielkie boom i będzie się naprawdę dużo działo. Nie wiem, co oni chcą pokazać. Może ten film o małżeństwie, na który ja też bym się chciał zapisać i mówiąc szczerze, zobaczyć, bo tak go Patryk zareklamował. Od razu mi się skojarzyło, że dzisiaj wymyśliłem, jak się będzie nazywała nasza akcja kupowania łóżek do szpitala w Kongo i wymyśliłem, że będzie się nazywała Chodź po łóżka albo Chodź z nami po łóżka i zobaczymy, czy będzie z tego mały skandal, czy duży skandal, zobaczymy. Kiedy słuchałem dzisiejszej liturgii słowa, dobrze, że Patryk wyszedł, bo słuchałem też jego kazania bardzo uważnie. Zacznę od tego, że miałem takie przekonanie, takie przypomniało mi się coś w zasadzie, bo dzisiaj się jakby tak intensywnie próbowałem modlić o to, żeby Pan Bóg dał mi Ducha Świętego, żebym był w stanie wam coś mądrego na koniec powiedzieć. I to nie jest kokieteria z mojej strony, bo naprawdę im człowiek więcej o tym mówi i im więcej o tym pisze i im więcej razy zdarza mi się stawać przed ludźmi, tym się czuję mniejszy i tym się czuję bardziej nieporadny w tym wszystkim i tym się czuję bardziej zakłopotany. To nie jest tak, że jest odwrotnie, że im więcej gadam, im więcej czytam i piszę, to mam ochotę jeszcze więcej. Im głębiej w to wchodzisz, im głębiej wchodzisz w doświadczenie wiary, nie wiem, czy ja w ogóle jeszcze je zacząłem, to tym bardziej właśnie masz poczucie, że jesteś na początku. I to nie jest poczucie, które cię dołuje. To jest poczucie, które cię uwalnia, które ci daje komfort, bo wszystko, o czym dzisiaj mówiła liturgia słowa i co Patryk podkreślał, tak naprawdę da się streścić w jednym zdaniu. W zdaniu, które też cytuję w tej książce, pierwszym zdaniu podobno zapisanym w języku polskim, czyli dajdy ci ja pobrusę, a ty pocywaj. Pan Bóg chce robić, a ty odpoczywaj. Możesz się jeszcze napinać, możesz się napedałować, możesz się namęczyć, możesz się nastękać duchowo i na tysiące różnych innych sposobów, a skutek będzie ten sam. Musisz pozwolić Panu Bogu działać, bo dopóki ty będziesz działał, to nic z tego nie będzie. Kiedy dzisiaj myślałem sobie o tym, o czym mówić i jak mówić, to przypomniała mi się moja ostatnia wizyta w Rzymie, w Watykanie u mojego przyjaciela kardynała Maradiaghi, który jest szefem tego zespołu doradców papieża. I kiedy wróciłem po całym dniu spędzonym w Watykanie, w domu świętej Marty, spotykaniu różnych kardynałów, obiedzie na stołówce, gdzie papież jada i tak dalej, wróciłem do swojego hotelu z widokiem na z tarasu, na kopułę Bazyliki świętego Piotra. Usiadłem sobie na tym tarasie, takim malutkim, mikroskopijnym, wziąłem lampkę wina i tak sobie patrzyłem, jak słońce zachodzi tam i nad tym Rzymem i na tą kopułę i tak siedziałem. I w pewnym momencie przyszedł mi do głowy święty Piotr. Święty Piotr, który nigdy nie był postacią, która w mojej religijności była jakoś znacząca. Jakoś nigdy go nie rozumiałem, nigdy się z nim nie widziałem, mimo że ważny dla nas wszystkich. I uświadomiłem sobie, że tych kilkaset metrów ode mnie jest grób prostego, chłopa, prostego faceta, prostego rybaka z kompletnego, ostatniego światowego zadupia, jakie można było sobie wyobrazić. I ten grób jest teraz centrum chrześcijaństwa przeżywanego tutaj na ziemi. Jest osią, wokół której ten kościół pielgrzymujący tutaj na ziemi się kręci. To zrobił ten człowiek, który według kategorii, które są zrozumiałe dla nas wszystkich, był nikim. Nie odniósł żadnego sukcesu, odnosił same porażki. Nie był w stanie w swoim życiu podejmować heroicznych decyzji. To jest patron tych, którzy nie umieją podejmować heroicznych decyzji. I pomyślałem sobie w tym momencie, że jest mi on bardzo bliski. Bo to jest facet, który nie umiał podejmować heroicznych decyzji. Kościół, pamiętacie przecież tę historię, znacie ją dobrze z Ewangelii. Kościół nie powstał w momencie, kiedy Jezus powołał apostołów. Oni byli zachwyceni, zaciekawieni, zainteresowani. Oni mieli przekonanie, że może do czegoś dojdą, może zrobił jakiś interes, może coś się uda, może coś się będzie działo. Przecież oni wszyscy uciekli spod krzyża poza świętym Janem. Przecież nawet Jan stojąc pod krzyżem nie wierzył. Bo później czytamy, że dopiero jak wszedł do grobu, to ujrzał i uwierzył. Jedyna Matka Boża wierzyła. Oni wszyscy nawet po zmartwychwstaniu byli przerażeni, roztrzęsieni i byli jedną wielką galaretą, która nie była w stanie nic zrobić. Oni nie byli w stanie zrobić nic, aż musiał przyjść Duch Święty. I jak Duch Święty przyszedł, to On całej reszty w nich dokonał. To Duch Święty zrobił, a nie oni. Bo oni byli tacy jak my, identyczni. Gdyby Jezus chciał, to by wybrał sobie elitę, ale On wybrał najprostszych, najzwyklejszych, obciążonych milionem wad ludzi. Ludzi grzesznych, ludzi grzeszących, ludzi popapranych, ludzi skomplikowanych, ludzi dziwnych, ludzi z głodami wewnętrznymi, ludzi z parciem na karierę, ludzi z parciem na pieniądze, oszustów, przedziwne postaci. Przedziwne postaci. Ale to na nich spoczął Duch Święty i wtedy się wszystko zaczęło. Możesz się napracować, nastękać, napocić i tak nic z tego nie wyniknie. Będziesz dalej w tym samym miejscu, jeżeli nie pozwolisz Bogu wejść do twojego życia, bo tylko Bóg może sprawić w tobie wielkie rzeczy. Jeżeli myślisz, że nie będziesz grzeszył, o tym już mówiłem wczoraj czy przedwczoraj, to jesteś pogrążony w utopii, że uda ci się nie grzeszyć, jeżeli będziesz się odpowiednio starał. Przecież co postanawiasz w postanowieniu poprawy, kiedy idziesz do spowiedzi i robisz postanowienie poprawy, że nie będziesz grzeszył? A skąd? Nie da się postanowić, że się nie będzie grzeszyło. Przecież to jest utopijne. Postanawiasz, że będziesz unikał okazji do grzechu. Że będziesz się starał nie chodzić blisko bagna, żeby cię nie wciągnęło. Ale nie możesz się nagle uniewinnić, zmienić swojej natury. Grzech pierworodny nadal nosisz w sobie. Skutków już nie nosisz, bo nie umrzesz. Ale Chrystus usunął skutki grzechu pierworodnego. Ale my nadal nosimy w sobie to ziarno. Ono nadal w nas jest. I tylko Bóg może coś z tym zrobić. Jeżeli nie chcesz grzeszyć, to proś Boga, żeby dał ci do tego siłę. I On ci ją da. Ale sam tego nie zrobisz. Opowiadałem już ojcom, jak mój czcigodny spowiednik tłukł mi do głowy przez wiele, wiele lat i mówi, słuchaj, ty się tak pobożnie modlisz, ty klęczysz przed tym piekarnikiem i tak się modlisz, żeby to ciasto ci urosło. I się modlisz, i się modlisz, i się modlisz, i to ciasto ci nie rośnie, a ty się dalej modlisz, dokładasz różańców, koronek, adoracji i tak dalej, i tak dalej. Nie rośnie ci, a ty się dalej modlisz, ale zapomniałeś o tym, że trzeba włożyć proszek do pieczenia. Jak włożysz proszek do pieczenia, to ono ci wtedy urośnie. Poproś o Ducha Świętego, zacznij żyć Ewangelią, bo w tym jest moc, a nie w twoich nagniotkach, które masz na kolanach i na palcach odkręcenia różańca. Czym chcesz się, nie wiem, zachwycić? Chcesz Pana Boga? Chcesz sobie mięśnie duchowe wyrobić? To nie duchowy fitness, to relacja. To nie jest siłownia, to relacja. To o tym jest tak naprawdę to, o czym dzisiaj słyszeliśmy, mam wrażenie. Chcę Patryka uspokoić, że przeczytałem nie tylko list do Galatów, również list do Filipian, na przykład. I chciałem wam zacytować takie zdanie, które chodzi za mną od jakiegoś czasu i od tego tak naprawdę dzisiaj wyjść. O nic się nie martwcie. Lecz we wszystkim przedstawiajcie wasze prośby Bogu, modląc się i błagając z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie poznanie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie. Czyli ty się nie masz trząść nad kondycją świata. Ty nie masz lamentować nad swoją grzesznością. Ty nie masz się martwić o to, czy się uda, czy się nie uda, czy będzie 5 centymetrów te czy tamte. O nic się nie martwcie. To są mocne słowa. To nie jest przenośnia. Od dziś macie się o nic nie martwić. O nic. Literalnie. Nie o pewne rzeczy. O nic. A Pan Bóg zrobi resztę. Twoim zadaniem jest otworzyć Mu drzwi i pilnować, żeby te drzwi były otwarte. I to jest zadanie, które stoi przed człowiekiem. A nie trzymać Boga pod drzwiami i samemu w amoku sprzątać i przygotowywać się na Jego przyjęcie. Bo On chce wejść i posprzątać i zrobić to za ciebie. Ty musisz tylko trzymać drzwi, bo jest wiatr, zły wiatr, który chce te drzwi zatrzasnąć. Ty masz tylko otworzyć drzwi, nic więcej. Do tej pory mówiłem o 6 krokach, o 6 radach. Podałem je wam, nie wiem, czy je pamiętacie. Może któraś z was wam się przyda, może którąś będziecie chcieli zastosować. Dzielić czas na małe kęsy, jeść życie małymi kawałkami, modlić się o to, żeby dożyć do wieczora, a wieczorem o to, żeby dożyć do rana, nie planować nawet na tydzień do przodu, na 2 tygodnie. Trudne, absurdalne, dziwne, okej, ale taka jest Ewangelia. Ojcze nasz, daj chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. Używaj dziękuję zamiast proszę. Pamiętacie te 86 400 sekund, które macie do wydania każdego dnia? Zmień ocet na miód i tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie do tego jeszcze wracać, czytając tę książkę, czy odsłuchując później to, co ja gadam ze strony. Dzisiaj chcę wam powiedzieć o ostatniej rzeczy, która wydaje mi się szalenie ważna i fundamentalna. I w tym celu biorę ze sobą do siebie pod rękę telefon, bo chcę wam zacytować 2 wiersze. Pierwszy wiersz to jest wiersz Herberta, znanego wam twórcy, jak sądzę. I pewnie wiersz też wam jest znany. To jest wiersz Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy. I brzmi tak. Baruch Spinoza z Amsterdamu zapragnął dosięgnąć Boga. Szlifując na strychu soczewki, przebił nagle zasłonę i stanął twarzą w twarz. Mówił długo, a gdy tak mówił, rozszerzał się umysł jego i dusza jego. Zadawał pytania na temat natury człowieka. Bóg gładził roztargniony brodę. Pytał o pierwszą przyczynę. Bóg patrzył w nieskończoność. Pytał o przyczynę ostateczną. Bóg łamał palce, chrząkał. Kiedy Spinoza zamilkł, rzecze Bóg. Mówisz ładnie, Baruch. Lubię twoją geometryczną łacinę, a także jasną składnię, symetrię wywodów. Pomówmy jednak o rzeczach naprawdę wielkich. Popatrz na twoje ręce, pokaleczone i drżące. Niszczysz oczy w ciemnościach. Odżywiasz się źle. Odziewasz nędznie. Kup nowy dom. Wybacz weneckim lustrom, że powtarzają powierzchnię. Wybacz kwiatom we włosach. Pijackiej piosence. Dbaj o dochody, jak twój kolega Kartezjusz. Bądź przebiegu, jak Erasm. Poświęć traktat Ludwikowi XIV i tak go nie przeczyta. Uciszaj racjonalną furię. Upadną od niej trony i zczernieją gwiazdy. Pomyśl o kobiecie, która da ci dziecko. Widzisz, Baruch, mówimy o rzeczach wielkich. Chcę być kochany przez nieuczonych i gwałtownych. Są to jedyni, którzy naprawdę mnie łakną. Teraz zasłona opada. Spinoza zostaje sam. Nie widzi złotego obłoku, światła na wysokościach. Widzi ciemność. Słyszy skrzypienie schodów, kroki schodzące w dół. I drugi wiersz. pewnie też wam znany, Andrzeja Bursy. To jest wiersz Święty Józef. Ze wszystkich świętych katolickich najbardziej lubię Józefa, bo to nie był żaden masochista, ani inny zboczeniec, tylko fachowiec, zawsze z tą siekierą. Bez siekiery chyba się czuł, jakby miał ramię kalekie. I chociaż ciężko mu było, wychowywał dzieciaka, o którym wiedział, że nie jest jego synem, tylko Boga albo kogo innego. A jak uciekali przed policją, nocą, w sztafarzu nieludzkiej architektury Ramzesów, niósł dziecko i najcięższy koszyk. Dlaczego te wiersze? Dlatego, żeby powiedzieć wam, że wasze życie jest miejscem, w którym objawia się Bóg. Że moje życie jest miejscem, w którym objawia się Bóg. Że życie każdego z nas jest, jak to się fachowo mówi w teologii, miejscem teologicznym. Każdy z nas jest monstrancją, nasza codzienność jest kościołem, tam się Bóg objawia w najprostszych rzeczach. Nie w objawieniach prywatnych, które odbywają się w nocy i Matka Boża przynosi orędzia dotyczące tego czy innego zakątka geograficznego i co tam trzeba zrobić, jak ofiarować i jeszcze jakie figury pobożne wykonać. Objawienie dokonuje się każdego dnia, tylko my tego nie zauważamy. Ono się odbywa między zupą, o której mówił Herbert, zmęczonymi oczami, pracą rąk, noszeniem ciężkiego koszyka i siekierą, którą się nosi na ramieniu. Myśmy tak sobie wbili do głowy, że święta rodzina jest święta, że wydaje nam się, że ona była idealna, ale tego nikt nam nie powiedział, że ona była idealna, bo może nie była idealna. Wiemy, że była święta. Życie jest miejscem, w którym objawia się Bóg. Życie jest miejscem, w którym Bóg przychodzi i chce nas karmić. O tym, o czym mówiłem. Daje nam podstawę diety. Jedzenie prostego człowieka, chleb i wino. On dotyka, on tak głęboko wchodzi w ziemię, w ten nasz materialny świat, że specjalnego znaczenia nabierają dwa żywioły. Woda i ogień, które tworzą ten świat, bez których nie wyobrażamy sobie życia, ani bez jednego, ani bez drugiego. Każdy z nas nosi w sobie głód wody. Każdy z nas nosi w sobie głód ognia, bo ogień daje ciepło i światło. I nawet jeżeli mu się wydaje, że nie ma tego głodu w sobie, to wystarczy, żeby uświadomił sobie, czym jest ciemność. Nie ma czegoś takiego jak kilogram ciemności. Ciemność jest brakiem światła. Nie ma czegoś takiego jak 2 kilo zimna. Zimno jest brakiem ciepła. Podobnie jest z dobrem, zresztą według koncepcji świętego Augustyna, i złem. Nie ma czegoś takiego jak zło. Nie ma dobra. Zło jest niewyborem dobra. Nie ma czegoś. Bóg nie stworzył zła, Bóg stworzył samo dobro. Człowiek w momencie, w którym nie wybiera dobra, tworzy zło. Zło w innym przypadku nie istnieje, jeżeli go nie stworzymy. Może istnieć byt, który wybrał zło, tak jak szatan. Ale nie ma zła, jest niewybór dobra. Każdy z nas nosi w sobie obawę przed ciemnością, niekomfortowo czuje się w ciemności. Każdy z nas chciałby przynajmniej raz w życiu poczuć ciepło. Każdy chciałby się nie bać, bo lęk jest brakiem miłości, niczym innym znowu. Każdy z nas potrzebuje wody i ognia w życiu. I taką postacią, o której też zresztą opowiadam przecież w tym Holy Foodzie, cały czas o nim krążę, bo to jest zapis mojego bardzo żywego doświadczenia, jest ta kobieta, która rozmawia z Jezusem przy studni. Ta samarytańska kobieta, która przychodzi i wchodzi z Nim w dialog. A On pozwala wejść z sobą w dialog. Zobaczcie, co On robi. Czy znowu mamy kobietę, która się prowadzi jakoś nie za fajnie według kryteriów moralności? Czy Jezus mówi jej, tyż ma to znowu? Czy On ją piętnuje? Czy On w jakiś sposób na początku wytyka jej grzechy? Nie, On z nią zaczyna rozmowę. Mało tego, w momencie, w którym ona się przyznaje do tych wszystkich rzeczy, które tam ma za uszami, On ją chwali, nie za to, jak żyje, ale za to, że powiedziała prawdę. Jezus jest kimś, kto szuka dobra w człowieku, który nawet jest najbardziej popaprany, to On znajdzie w nim ten kawałek dobra i coś, co można zauważyć i coś, co można pochwalić. okej, powiedziałaś prawdę, miałaś pięciu, a ten nie jest twoim mężem. W tej kobiecie, którą tradycja wschodnia bardzo precyzyjnie opisuje, bo oni mają w prawosławiu opis na każdego świętego na świecie i każdą relikwię wszystkich świętych świata. Jak pojeździcie sobie po cerkwiach, to zobaczycie, że tam są takie kasetony z relikwiami wszystkich apostołów, świętej Anny Zom, świętego Joachima. Oni po prostu uwielbiają relikwie i tego mają mnóstwo wszędzie. Pasek Matki Boskiej, taki, no wszystko tam jest po prostu. To jest bardzo zmysłowa religia, bardzo zmysłowe skrzydło, można powiedzieć, chrześcijaństwa i oni takie rzeczy lubią i to jest bardzo fajne w sumie, bo dzisiaj gadaliśmy o tym zresztą z księdzem arcybiskupem rano na śniadaniu, że jest w tym coś takiego nieprawdopodobnego, że oni tak na skróty do tego Pana Boga lecą, że oni mają serce, a my mamy mózg, tak? I jakby spiąć to, żeby to współdziałało jak w znanej reklamie, no to wtedy by było dopiero się dobrze działo. No ale wracając do tej fotyny, bo oni ją nazywają fotyną od światła, po rosyjsku Swietłaną. Owa święta, bo później oni ją czczą jako świętą, spotyka Jezusa przy studni i opowiada mu o swoim pragnieniu, bo on ją pyta o życie, a ona mu mówi o swoim pragnieniu. Bo miała tylu mężów, nie wiem, czy ona była taka wredna, czy ich truła, czy oni sami odchodzili, czy ona miała jakiś inny pomysł na życie, choć to raczej trudno w tamtej kulturze sobie wyobrazić, że to kobieta faceta rzucała, ale w niej był jakiś głód miłości. Jeżeli cały czas brała sobie nowego faceta, czy też pozwalała na to, żeby kolejny facet się z nią spotykał, mówiąc delikatnie. W niej był jakiś głód. I ona w Jezusie rozpoznaje najpierw proroka, a później Mesjasza. I kiedy on jej mówi, ja mam taką wodę, która zaspokoi każde twoje pragnienie i nigdy już więcej nie będziesz pragnąć, że możesz mieć więcej niż ci się wydaje, że jest twoim horyzontem, że ten sufit to wcale nie jest sufit, że tam na strychu się dzieją niesamowite rzeczy, ba na strychu, że niebo jest w zasięgu. Ona mówi, to ja to wchodzę, ja chcę tej wody, ja chcę to poczuć. I nie jest dla mnie dziwne, kiedy patrzę na tę przypowieść, że Jezus mówił o sobie tak, że jest krzew winny, latorośle i tak dalej, ale też mówi o tym, że woda żywa daje człowiekowi życie. Że ta woda cały czas wraca, że on jest napojem, a nie tylko pokarmem. Bo co robi woda? Ukułem sobie taką teologię remineralizacji, o której piszę tutaj w książce. Jak woda działa na człowieka? Woda to nie są syropy, to nie jest antybiotyk, to nie są czopki, to nie jest zastrzyk, to nie jest kroplówka. Tylko woda to jest coś, co działa w długim terminie. I jak woda działa? Pijąc dobrą wodę, sprawiasz, że zmienia się skład chemiczny twojego organizmu, zmienia się na taki, że ten organizm może sensownie reagować na to, co się dzieje. Że szybciej się myśli, że rzadziej się człowiek męczy, że mniej choruje, że dzieją się z nim dobre rzeczy, że ma więcej siły na działanie na rzecz innych. I tak działa Bóg. Bóg, my czasami oczekujemy od Boga, że On będzie jak pogotowie policji, które będzie przyjeżdżać jak naszych biją. A Bóg chce działać jak woda, bo On tak szanuje ludzką wolność, że nie może przyjść i przestawić człowieka z kąta w kąt, jeżeli ten człowiek chce iść w drugą stronę. Bo albo jesteśmy wolni, a jeżeli on by raz tak zrobił, to już jesteśmy kukiełkami. Bo z wolnością jest tak z ciążą, nie można być trochę w ciąży. Albo jesteś wolny, albo jesteś niewolnikiem, jesteś kukiełką. Raz by tak zaingerował i to znaczy, że człowiek nie ma wolnej woli. A człowiek ma mieć wolną wolę, bo ją dostał od Boga i może z niej skorzystać jak chce. Czego wiele przykładów mamy w historii. Bóg chce działać jak woda. Przyjmuj go, napój się nim, a on będzie tak zmieniał twój skład chemiczny. On będzie tak zmieniał konstrukcję twoją wewnętrzną, że nagle zobaczysz, że możesz robić cuda. Że nagle zobaczysz, że w twoim życiu dzieją się dziwne rzeczy, które do tej pory się nie działy. Pan Bóg działa powoli. Skutecznie, ale powoli. Swoim rytmem, tak żebyś to ty robił i ty podejmował dobre decyzje, a nie Pan Bóg przychodził, lał cię pasem po tyłku i mówił, to teraz masz zrobić to i tamto. To nie jest treser. Woda daje życie. Woda zaspokaja pragnienie. I kiedy nie wiesz, co masz robić, po prostu pij wodę. My często mamy taki odruch, ja go na przykład często u siebie odnajduję, że chciałbym być takim kelnerem Pana Boga, tak? Co mogę dla Pana, tutaj akurat Pana Jezusa, zrobić, prawda? Pan Jezus siedzi, a ja cały czas biegam. Co mogę dla Pana zrobić? Co mogę dla Pana zrobić? Co jeszcze mogę dla Pana zrobić? Mogę leżeć umierający, Pan Bóg przychodzi, chce się o mnie troszczyć, ale i tak się będę zrywał, żeby jeszcze poprawić kołdrę, naciągnąć herbatkę, bo Pan Bóg przyszedł w gości, trzeba jednak, no jak to tak głupio, no trzeba się postarać, księża uczyli, wysiłek, no inaczej się nie da i tak dalej, i tak dalej. Nie, ty masz leżeć, ty masz pić wodę, a Pan Bóg będzie działał w tobie. Jeżeli nie będziesz pił tej wody i nic nie będziesz robił, to umrzesz z pragnienia, to jest jasne. Ale twoim zadaniem jest pić wodę. Daj, gdy ci ja pobruszę, a ty poczywaj, mówi Pan Bóg. Tak ja przynajmniej czytam to, co on mówi. I kiedy myślę, co zrobić, żeby do tej wody się dostać. W ogóle to moje myślenie o wodzie się wzięło stąd, że jedna moja koleżanka, która jest dużo bardziej wierząca ode mnie, powtarzała mi cały czas, że moje źródła są zatrute. Ja jej myślałem, że jest nienormalna, ale ona miała rację. Bo ona mówi, ty źródło, z którego toczysz wodę, ono się nazywa Szymon. I ta woda jeszcze tam trochę wystarczy, bo się lało przez tyle lat, ale za chwilę przestanie się lać, bo się wyczerpie to źródło. I albo się przestawisz na źródło Jezus i ono będzie twoim źródłem i z tego będziesz pił wodę i ona będzie zmieniała twoje życie, albo zostaniesz gdzieś na końcu maratonu i będziesz coraz słabszy i coraz słabszy i coraz słabszy i coraz słabszy. I zastanawiając się nad tym, gdzie jest ta woda, nie mam wątpliwości, ona jest w sakramentach. Ona jest w Kościele, ona jest w Słowie Bożym. Ona jest w waszej osobistej relacji z Chrystusem. Gdzie jej szukać, nie powiem wam. Sami ją znajdziecie. Bo wy macie swoje sprawy z Panem Bogiem. I ja nie jestem waszym trenerem, nie jestem waszym coachem, nie aspiruję do bycia waszym pasterzem. Nie jestem nikim, kto ma prawo mówić wam, gdzie macie iść. Ja wam tylko chcę powiedzieć, że On jest i że ma tę wodę. Ale znaleźć Go i ustanowić relacje z Nim musicie sami. I niech was dobra intuicja poprowadzi. A jeżeli będziecie potrzebowali wspólników, wsparcia w tej drodze, to z całego serca wam proponuję jeszcze jedno takie dodatkowe ćwiczenie pod tę wodę. I pod to szukanie wody, i pod szukanie źródła, które was ożywi. To jest zaprzyjaźnienie się ze świętym. Święci to są ludzie, którzy znaleźli tę wodę i to są ludzie, którzy są pijani tą wodą. Którzy tyle się tej wody opili, że aż im na głowach ogień wyrósł. Bo ta woda tak działa, że ona się widzi z ogniem. Napili się Chrystusa i dostali Ducha Świętego, który daje ciepło, który już nie tylko gasi pragnienie, ale on pozwala wystrzelić w kosmos. Chrystus, Duch Święty objawiają nam razem Boga Ojca. Chrystus gasi pragnienie, Duch Święty zapala. I idziesz dalej jak silnikiem rakietowym. Robisz rzeczy, o których się świętemu Piotrowi nie śniło, kiedy łowił te swoje rybki w jeziorze Genezaret. Przecież to był prosty chłop. Wracam do tego jak piany do płotu. Ale przecież tak było. To nie był nikt niezwyczajny. Ja mam ze świętymi swoje własne sprawy. Bardzo liczne sprawy. Będę niedługo przygotowywał taką książkę, takie żywoty świętych, trochę swoje własne, prywatne. I muszę wam powiedzieć, że z moich doświadczeń ze świętymi wynika, że strasznie bym chyba nie chciał zostać kiedyś kanonizowanym świętym. Bo natychmiast zostanę poddany kastracji przez hagiografów, którzy precyzyjnie będą usuwać z mojego życiorysu wszystko, co tylko mogłoby mieć znamiona jakiejkolwiek ludzkiej twarzy. Zaraz mi dorobią, że już będąc dziecięciem odmawiałem pokarmu matki w piątki, a w święta nakazane pchałem wózeczek do kościoła i tak dalej, i tak dalej. A ja tego nie chcę. Święci to normalni ludzie. Święci to ludzie, nie ci, którym zapłacono za to, żeby byli za nas bliżej Pana Boga, a my jesteśmy ci zwykli, normalni, bo obniżanie sufitu to jest sposób działania szatana. Bo on przychodzi i mówi, świętość, to wiesz, no Matka Teresa, Jan Paweł II, ale ty, prosty człowiek, to jest pycha myśleć o świętości w twoim przypadku. No gdzie tobie do tego? A jednak każdy z nas ma być święty. Ja mam swoich świętych i zachęcam, żeby każdy z was znalazł sobie patrona. Jeżeli go jeszcze nie ma, nie tylko tego patrona, którego macie z imienia, że tak powiem. Ja ze swoim też miałem przygody, ponieważ ja urodziłem się 3 września i w kalendarzu było Grzegorza i Szymona, więc moi rodzice dali mi Szymona, ja jestem Szymon, ale później jak próbowałem znaleźć jakiegoś patrona do tego Szymona, żeby jakiś Szymon pasował, to żadnego nie było, bo nagle się okazało, że już nie ma Grzegorza i Szymona, tylko jest Grzegorza i Izabeli. Do Izabeli się nie za bardzo poczuwałem, nie tylko ze względu na żeńską formę tego imienia, ale również ze względu na jego znaczenie. Izabela oznacza stale piękna przecież. Więc jak poszedłem do nowicjatu dominikanów i pojawił się taki problem, bo tam trzeba no jednak podać jakieś imieniny, żeby bracia wiedzieli, kiedy ma być wypas na salce, tak? I kiedy mają być te droższe soki oraz dużo owoców, które można jeść bez ograniczeń. No i wymyślili mi, że 28 października, bo to był najbliższy, tak, Szymon. No ale ja, no okej, obchodziłem tego 28 października, ale jednak no coś mnie ciągnęło do tego 3 września. I dokładnie 2 lata temu znalazłem, że była jedna z reform tego martyrologium rzymskiego, lewą ręką za prawe ucho, jednak żeśmy wykreślali, drugi żeśmy wprowadzali, i że tam było święto, które do tej pory jest obchodzone w kościele prawosławnym, świętego Szymona Słupnika Młodszego, wspomnienie, nie starszego, tego bardziej znanego, tylko był jeszcze święty Szymon Słupnik Młodszy, tak zwany we wschodnim chrześcijaństwie Diwnogoriec na Diwnej Górze, czyli na takiej cudownej górze. I od tej pory sobie pomyślałem, kurka wodna, no nikt się do tego pewnie świętego Szymona Młodszego Słupnika nie modli, to tym bardziej fajnie, będzie mój patron, zbudujemy jakąś taką fajną więź. Ja w ogóle mam jakąś taką skłonność do wynajdowania świętych, którzy są niezwykle mało używani. Ja wiem, że święty Antoni jest niezwykle skuteczny. Moja babcia mnie o tym przekonała, nawet Prokop się kiedyś o tym przekonał, bo zgubił dużą sumę pieniędzy, które woził w nierozważny sposób gdzieś tam. Ja mu powiedziałem, że się pomodlił do świętego Antoniego, on mi powiedział, że jestem nienormalny, więc ja mu powiedziałem, że no ma do wyboru nie mieć pieniędzy albo pomodlić się do świętego Antoniego, więc wybrał pomodlenie się do świętego Antoniego. Powiedziałem mu, że będzie 3-dniowa latencja, mniej więcej, bo oni zawsze jakoś tak działają, trochę z opóźnieniem tam na górze. Przychodzi do mnie na następnym Mam Talencie, bo akurat był w czas wtedy tych live'ów i nie wiedział, jak to powiedzieć, ale pieniądze się znalazły, tak? W ogóle od tej pory, znaczy tam z Jezusem to nie bardzo, tak? I tam z całą resztą, ale jeżeli chodzi o świętego Antoniego, to jest pełny szacunek. I muszę powiedzieć, że to mi też, sami chyba czujecie, przypomina to i jeszcze raz dowodzi tego, o czym mówiłem wczoraj, że jak zobaczysz Boga, który działa, a nie Boga, który gada, to zupełnie inaczej ta sytuacja wygląda w twoim życiu. A nie pokażesz ludziom Boga, który działa, jeżeli nie otworzysz się na Ducha Świętego. Jeżeli sam będziesz dalej pedałował na tym swoim rowerku. Bo przecież czy my mamy innego Ducha Świętego, Ducha Świętego, nie wiem, drugiej świeżości w porównaniu do tego Ducha Świętego, którego mieli apostołowie i ich uczniowie? Jak oni przechodzili przez miasto, to całe powązki wstawały i wasze cmentarze, ludzie zdrowieli, zrywali się i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego nam się to nie przytrafia? Bo co, czasy są inne? Duch Święty jest inny? Czasy są identyczne. Jesteśmy w tym samym czasie zanurzeni. Duch Święty jest ten sam. To w nas jest jakiś problem. Bo myśmy się tak strasznie skoncentrowali na tym, że mamy robić sami i pewnych rzeczy nie wypada. Obudowaliśmy prosty ogień, ognisko naszej wiary, Ducha Świętego i źródło naszej wiary, Jezusa Chrystusa, taką ilością płotków, taką ilością konwenansów, taką ilością zachowań jakichś zupełnie nie wiadomo skąd wziętych, że nie dotykamy już tego żywego ognia i nie nurzamy się w tej czystej wodzie. Moi święci to nie tylko Szymon Słupnik Młodszy, ale na przykład muszę wam opowiedzieć taką historię. Ja jestem wielkim obsesjonatem ikon. Ja, ponieważ mam ćwierć duszy prawosławnej, to bardzo lubię ikony. Nie lubię obrazów, a bardzo lubię ikony. I ikony, bo znacie pewnie trochę chociaż teologię ikony, tak? Że w prawosławiu ikona to jest coś dużo więcej niż obraz we wschodnim chrześcijaństwie. Że ikona to jest okno na tamten świat. Że ikona to nie tylko przypomnienie, ale ikona jest obecnością tego, kogo przedstawia. Jak jest ikonostas w cerkwi, to prawosławni mówią, że gdyby nie te ikony, to byłaby to betonowa ściana, że nic przez to nie byłoby widać. A tak można patrzeć w niebo. Można patrzeć przez te ikony jak przez witraże na rzeczywistość, która nam się wymyka. I ja często szukam różnych ikon, czasem w Rosji, czasem w Polsce, jakoś lubię tych świętych, których znajduję nie wiadomo skąd. Miałem na przykład taką sytuację ostatnio w Rzymie, że właśnie chodziłem po różnych sklepach, tam są koszmarne, koszmarne zupełnie malowidła, ale jedną ikonę taką zobaczyłem, święty Fantino Młodszy. Kto o nim słyszał? No ale jest taka ikona, jakiś młody chłopak z rozwianym włosem, z takim batem do poganiania, no takim nie wiem jak to się nazywa, jak konno się jeździ, to jest coś takiego, co tam pomaga w tym. I ten Fantino, i taki drogi, ja sobie myślę, Jezus Maria, no nie stać mnie na niego, no przecież to w ogóle jest bez sensu. A czuję jasne wewnętrzne przynaglenie, Fantino ci to załatwi. Kupiłem, załatwił. Zwrócone co do grosza. Czy to jest zbieg okoliczności? Może. Wolę wierzyć, że nie. I wierzę, że nie. Po jeszcze jednej przygodzie, którą miałem na przykład w monasterze troicko-siergiejewskim, w ławrze troicko-siergiejewskiej w pod Moskwą. To jest takie święte miejsce prawosławia, gdzie jest grób świętego Siergieja z Radonerza, Sergiusza z Radonerza. Ja tam lubię kupować ikony, tam takie babuszki sprzedają, które już dobrze znam. Tam jest dużo pięknych ikon, też pisanych przez mnichów. No i one, dzisiaj też opowiadałem arcybiskupowi z Patrykiem, się śmialiśmy razem, że ostatnio jak stałem przed trzema ikonami, nie miałem pieniędzy, żeby je kupić. Tak się zastanawiałem, mówię, może jedną, no chociaż może jedną, no może coś by tam. I one tak stały, patrzyły na mnie i w końcu jedna mówi, bo ty to jesteś Siemion Szczęśliwy, że jesteś szczęśliwy Szymon. Siemion Szczęśliwy. Ja mówię, no dobrze, ale dlaczego jestem ten Szymon Szczęśliwy? A on tak na mnie patrzy i mówi, zobacz Siemion, wódki nie pijesz, zęby wszystkie masz, jeszcze ikony kupuję. I tak sobie pomyślałem, Jezu, jestem, przynajmniej raz w życiu jestem dla kogoś ideałem mężczyzny. Co to w ogóle, wow, po prostu, jakie przeżycie. No ale później wybieram te ikony, nie mogę się zdecydować, jedna, druga czy trzecia. I one mówią, no a co, to dziennik u ciebie nie? Ja mówię, no nie mam pieniędzy, no nie bardzo. Kup wszystkie i idź do Prypodobnego na grób, tam do tych moszczy, do tych relikwii, tam do tego. Kupisz, on ci wszystko zwróci. Wszystko zwróci, trzy razy. Ja mówię, babuszka, ale to jest jakaś magia w ogóle, co to teraz ja będę chodził? Tu już... Ja nie znoszę takich historii jakieś tam, że ja pójdę, wykonam jakąś figurę, Pan Bóg mi sprawi, że mi ręka odrośnie, że coś tam, a jak zrobię inaczej, to mi nie odrośnie. To w ogóle jakieś takie, no wydaje mi się to takie tanie. No ale miłość do ikon zwyciężyła i kupiłem dwie. No i co było robić? Zostałem bankrutem, więc poszedłem do tego Prypodobnego, chcąc nie chcąc, na ten grób. No bo nie miałem wyjścia. No i się pomodliłem i mówię, słuchaj, jest taka sytuacja, że kupiłem te ikony, one powiedziały, że to tak działa. Ja nie bardzo w to wierzę, ale jeżeli byś mógł coś w tej sprawie zrobić i szepnąć tam, komu trzeba do ucha, to nie byłoby głupi. No i tyle. I wyjeżdżam z tego monasteru, jedziemy 20 minut, żeśmy ujechali, dzwoni moja księgowa, że urząd skarbowy się pomylił na moją korzyść. 20 lat prowadzę działalność gospodarczą. Urząd Skarbowy pomylił się na moją korzyść pierwszy raz w moim życiu i przypuszczam, że w życiu większości obywateli tego kraju. I pomylił się niemal dokładnie w kwocie odpowiadającej zakupowi tych ikon. Nie zwrócił mi trzy razy, jak babuszka obiecała, więc będę reklamował, ale rachunek wyszedł na zero. I teraz można się z tego śmiać i można mówić, że kolejny zbieg okoliczności, ale to mi się przytrafiło. Mojej koleżance, która miała problemy finansowe, siedziała i czytała Pismo Święte, Księga proroka Aggeusza. Moje jest złoto i moje jest srebro, mówi Pan, dlatego poruszę serca wszystkich narodów i napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnią ten dom chwałą, a chwała tego domu będzie większa niż poprzednio. Co przeczytawszy, koleżanka odczekała dwa dni i na jej konto wpłynęło 100 tysięcy złotych. Czy to się dzieje, dlaczego nie wszyscy doświadczają takich cudów? Nie wiem. Dlaczego ja, jak potrzebuję czasem jeszcze bardziej tych pieniędzy, nie doświadczam takiego cudu? Nie wiem. Wiem, że wtedy doświadczyłem. I wiem, że Bóg słucha. I że święty może czasami dla sztuczki, żeby mi utrzeć nos, zrobi mi coś takiego, żeby pokazać, ja jestem. Ale ja nie używam świętych do generowania dochodów. Za moje ekstrawagancje dewocjonalno-ikonograficzne. Ja ich używam w cudzysłowie do zupełnie czegoś innego. Ja im dłużej idę tą drogą, tym bardziej na przykład widzę, że nie umiem się modlić. Że moja modlitwa, kiedy staję przed Panem Bogiem, zawsze jest interesowna. Że ona zawsze jest podszyta lękiem. że nawet jeżeli mu dziękuję, to jednak z tyłu drugą ręką bym o coś chętnie poprosił, żeby na wszelki wypadek jeszcze się zastanowić, czy dobrze dziękuję, bo jak będę dobrze dziękował, to przecież dostanę, prawda? Cały czas mam w sobie tę neurozę. Cały czas chcę z nim coś załatwiać. Cały czas chcę z nim uprawiać pogaństwo, bo to jest pogaństwo. To są czasy przed Chrystusem. Daję, żebyś dał. Ja coś daję Bogu, a On mi daje dobre plony. Ja Mu składam ofiarę, a On mi daje urodzaj wina i tak dalej, i tak dalej. Więc ja mówię do moich świętych, słuchaj, nie umiem się o to modlić. Czy mógłbyś pójść i pomodlić się za mnie, bo Ty umiesz to zrobić lepiej? Proszę o to świętych, proszę o tę Matkę, o tę Matkę Bożą, bo oni to potrafią zrobić, bo oni się już napili tej wody i dostali ten ogień i wiedzą, jak to działa. Mógłbym wam godzinami opowiadać o moich ulubionych świętych, o świętym Spirydonie na przykład, pierwszym biskupie Cypru. Fantastyczna postać. Facet, który był pasterzem zawodowym, pasał owce i uparli się, żeby go zrobić biskupem, bo był chyba najporządniejszy z nich wszystkich. A on powiedział, że okej, mogą go zrobić biskupem, ale pod warunkiem, że mu nadal pozwolą paść owce. Więc oni się zgodzili, no i nie ma problemu. Więc był sobie normalnie biskupem i pasowcem. I jeszcze miał córkę z żony, która mu wcześniej umarła i też tam wiele mieli wesołych przygód wspólnie i osobiście. Albo na przykład święta Eufrozyna Moskiewska, którą uratowałem z jakiegoś zakamarka zakurzonego, zapajęczonego. Albo Maria Egipska. Fascynująca święta. Ojciec Stanisław Dobecki, znany czcigodnym tutaj obecnym i mi też, bo jeszcze się załapałem na szczęście, żeby tę fantastyczną postać poznać. Mieszkaniec klasztoru poznańskiego. On miał na przykład taki też anegdota, zwyczaj, że wszystko grał pod nowicjuszy i jego zapowiedzi tajemnic różańcowych przechodziły do historii, że na przykład on się miał astmę, więc mówił w taki specyficzny sposób: Maria idzie z pośpiechem w góry, nie bacząc na dzikie osły i kąsające motyle. Albo święty Józef wraca do domu, Maria taka porządna dziewczyna, a tu taka niespodzianka. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna i tak dalej, i tak dalej. Żołnierz rzymski podaje Panu Jezusowi ocet na dzidzie. I zdrowaś Maria, łaskiś pełna i tak dalej, i tak dalej. I ojciec Stanisław kiedyś mówił kazanie o Marii Egipskiej, a ona miała taki życiorys, że była po prostu puszczalska. Nie wiem, czy ona była puszczalska dla pieniędzy, czy dla sportu, ale była i czerpała z tego dużo satysfakcji, a być może, jak mówię, i dochodu. Więc ojciec Stanisław o niej opowiadał, że ona w tym swoim miejscu zamieszkania współżyła ze wszystkimi, którzy tylko chcieli z nią współżyć. Dzień i noc bez ustanku. Dzień i noc bez ustanku. I później wsiadła na statek i chciała popłynąć do Ziemi Świętej i na tym statku też współżyła ze wszystkimi dzień i noc bez ustanku, dzień i noc bez ustanku. I przypłynęła do Ziemi Świętej i tam też od razu współżyła ze wszystkimi dzień i noc bez ustanku. I ten dzień i noc bez ustanku, jak taka mantra, która się tam pojawiała, to sprawiała, że ta sytuacja zaczynała się robić komiczna. Ale święta Maria Egipska miała, ona rzeczywiście, tak jak mówi jej życiorys, dopłynęła do Ziemi Świętej, postanowiła podeprawować trochę pielgrzymów, ale wiedziona ciekawością postanowiła wejść do bazyliki, jednej z tych, które tam są. I jak wchodziła do bazyliki, to coś się zapało za frak i tak nią walnęło o ziemię, że jej się zrobiło głupio. A później jak drugi raz chciała wejść, to się to powtórzyło. I za trzecim razem to samo się zdarzyło i ona zrozumiała, że coś jest nie w porządku. Od tej pory żyła na pustyni sama. Przed śmiercią przyszedł do niej, jak mówi legenda, taki starzec, który mieszkał niedaleko, starzec Zosima, który po całym swoim życiu na pustyni nagle stwierdził: o Jezu, nareszcie mam jakąś penitentkę, tak? Nareszcie będę miał kogo duszpasteryzować, nareszcie całą tę swoją mądrość przekażę, więc powiedział: ty się teraz tutaj módl, rób pokutę i tak dalej, ja wrócę za ciebie za rok. No wrócił za rok, ale ona już właśnie nie żyła. I tak się skończyły też duszpasterskie pragnienia starca Zosimy, ale Maria Egipska ma w sobie coś takiego bardzo ludzkiego. Nie tylko to, że ona, lubimy takie sytuacje, nie tylko w hagiografiach, ale też w kryminałach, w filmach, że bohater się zmienia, tak? Na lepsze albo na gorsze. A tutaj była prostytutka i nagle jest święta, tak? To jest, to bardzo nas kręci. Mnie bardziej kręci to, że ona miała w sobie jakiś głód. Że ona miała w sobie jakiś głód, którego nie umiała sensownie zaspokoić. Że czegoś potrzebowała. Że coś ją tam gryzło i zaspokajała to sobie jak umiała. I każdy z nas nosi gdzieś w sobie taki głód. Każdy z tych świętych nosił w sobie taki głód. Znajdźcie człowieka, który miał głód podobny do was. Który nosi w sobie głód podobny do was. I poproście go, żeby się z wami modlił codziennie i za was modlił. Miejcie patrona, który będzie, z którym będziecie mogli porozmawiać o głodzie, który w was jest, a który będzie mógł być zaspokojony tylko przez jeden rodzaj wody. Ja miałem to już tak na koniec, ja byłem strasznie głodny zawsze ludzi, strasznie głodny doznań, strasznie głodny intensywności spotkań, piękna zewnętrznego i wewnętrznego, fascynujących argumentów, interesujących ludzi, pięknego czegoś takiego, co w tych ludziach jest i jeszcze odwiedzić 150 więcej krajów i jeszcze tam sobie dopompować tych doznań i jeszcze poleżeć w takim łóżku albo na takiej plaży albo wsadzić nogę do tego oceanu czy do innego. Aż w pewnym momencie zrozumiałem, że ten głód, który ja wyrażam na tyle sposobów, nie jest do zaspokojenia na tym świecie. Że jego może zaspokoić tylko Bóg. Że to moje pragnienie, które nazywam na milion różnych sposobów, jest cały czas tym samym pragnieniem. Jest pragnieniem czegoś, co mnie przekracza. Jest pragnieniem piękna, dobra, miłości, czułości, troski, wszystkiego, co rozumiemy pod słowem dobro, które jednak mnie tutaj przekracza. A Jezus daje mi tę wodę, która pozwala mi żyć. Która nawet jeżeli teraz jeszcze nie widzę, widzę w zwierciadle niejasno, jeszcze nie wszystko jest dla mnie jasne, bo jestem ograniczony tym ciałem, to kiedyś zobaczę, to dojdę. Dlatego, że On mi daje tę wodę. A moje życie może zapłonąć i być fajne i mieć w sobie intensywność i smak nie dlatego, że kupię sobie bilet lotniczy dookoła świata, tylko dlatego, że On mi daje ten ogień, że On mi daje Ducha Świętego, który sprawia, że z kmiotka, że z prostego chłopaczka, który nauczył się czytać i pisać, mogę wyjść w świat, stanąć przed wami z podniesioną głową i powiedzieć: Jezus żyje, bo to jest jedyne, co mam do powiedzenia. Że umarł i zmartwychwstał i nic więcej nie mam do powiedzenia. Na tym chcę skończyć. Prosić was, żebyście spróbowali zmierzyć się chociaż z jedną z rad, które wam przez ten czas dałem, z tych 6 plus 1, czyli 7. 7 piękna liczba oznaczająca pełnię, ale też 7 ma, och, ile 7 ma znaczeń. To dodawano, zwłaszcza w tym wschodnim chrześcijaństwie, to były super sprawy. 4 żywioły i 3 osoby boskie, 4 strony świata i 3 osoby boskie. Zresztą na przykład prawosławni mają 2 rodzaje świeczników, jeden z 3 świeczkami, a drugi z 2. 3 osoby boskie i 2 natury Chrystusa. Jak biskup błogosławi, to błogosławi tym właśnie Dikiri i Trikiri, one się nazywają. Błogosławi taki takimi 2 lampionami, ale o tym to też mógłbym opowiadać oczywiście godzinami. Jeżeli możecie, zastosujcie którąś z tych rad w swoim życiu, ale nade wszystko pijcie zdrową wodę. Żadna woda, którą macie dostępną na tym świecie, nie zaspokoi waszego pragnienia. Żadna woda nie rozproszy ciemności, która jest wokół was. Żadna woda nie odsunie zimna. Żadna woda nie będzie w stanie odsunąć lęku. Tylko ta woda i ten ogień, który daje Chrystus. Uwierzcie mi na słowo albo przekonajcie się w swoim własnym życiu. Myślę, że chyba nie muszę tego mówić, bo każdy z was nosi w sobie jakąś tęsknotę, która jest niezaspokojona. Żebyście nie wiem w jak szczęśliwym związku żyli, jak cudowne dzieci mieli, ile mieli pieniędzy i ile, jak wam się powodziło. Każdy z nas nosi w sobie głód, który nas przerasta. Choćby nawet gdzieś tam był głęboko ukryty, on w nas jest. O nim mówił Augustyn, mówiąc: niespokojne jest nasze serce, czy moje serce, dopóki nie spocznie w Tobie. Dopóki się nie zanurzę w tym, dopóki się, jak to mówił ksiądz Grzegorz Strzelczyk w naszej rozmowie, nie wkleję w Boga. Nie po to, żeby się w Nim rozpłynąć, bo nie zatracę tożsamości, ale żeby z Nim być i być tak szczęśliwym, jak mi się to nigdy nie marzyło. Zastanawiałem się, z jakimi słowami z Pisma was zostawić, bo jakbym miał was zostawić ze słowami z nie Pisma, z życia świeckiego, to bym zacytował motto mojej zaprzyjaźnionej, można powiedzieć, fundacji Rock'n'Roll, która zajmuje się ludźmi chorymi na nowotwór. Zresztą Janek Kaczkowski, który też tu u was był w kościele i mówił i zbierał, z nimi się też koleguje od niedawna. Ich hasło brzmi bardzo krótko i zwięźle: łeb do słońca. I bardzo jest krótkie, zwięzłe i strasznie mi się podoba. Łeb do słońca. My czasem jesteśmy tak strasznie smutni, tak zatroskani o kondycję świata, o naszą przyszłość finansową, o nasze zdrowie, o wszystko, co jest. Święty Paweł mówi: o nic się nie martwcie. Nie martw się nawet o swoje zdrowie. Nie martw się nawet o pieniądze, kiedy ci ich brakuje na najpotrzebniejsze rzeczy. To nie jest piękno duchostwo, co ja teraz mówię, tylko to jest Pismo Święte. Wyraźnie jest powiedziane, o nic się masz nie martwić. Bóg chce spróbować dać ci wszystko, co ci wystarczy. Ale otwórz się całym sobą na to doświadczenie. O nic się nie martwcie. Także łeb do słońca, uśmiech na twarz, głowa do góry, Chrystus zwyciężył zło, świat jest dobry, w każdym człowieku jest odrobina dobra, nawet jeżeli on staje na rzęsach, żeby to przed nami ukryć. W nim też musi być dobro, w każdym z nich musi być jakieś dobro. Nawet jak patrzysz takiemu draniowi w twarz, to musisz jednak zakładać, że w nim jakieś dobro może być. To się wszystko dobrze skończy. Nas wszystkich czeka happy end. O nic się nie martwcie. To jest to, co macie zanieść, co mamy zanieść światu. To jest to, co sprawiało, że ludzie szli za chrześcijanami. Nie kolejne nakazy, zakazy. To są wszystko komentarze, jak jechać tą drogą. Ale ta droga nie jest serią znaków drogowych. Jeżeli będziesz patrzył tylko na znaki drogowe, to nigdzie nie dojedziesz. Patrz przed siebie. Znaki czytaj, ale patrz przed siebie. Twoim celem nie jest miasteczko ruchu drogowego. Twoim celem jest szczęście. I my mamy ludziom dać nadzieję, a nie lęk w nich potęgować. My mamy sprawiać, żeby ludzie się prostowali, żeby oni wyprostowywali łeb do słońca. Żeby się uśmiechali, żeby była w nich siła, energia, ciepło, miłość, dobro. Te wszystkie rzeczy, które Chrystus przynosi i które sprawiają, że ludzie przekraczali samych siebie. Do tego stopnia, że nawet śmierć nie miała dla nich znaczenia. No bo co umrzeć? No trudno. Chcą nas zabić, to zabiją, ale nie zabiją w nas tej radości, tej nadziei, tej ufności, tej wiary i tej miłości. Już wiem, z jakimi słowami was zostawię. Już wam je wczoraj cytowałem. Jeremiasz, mój ulubiony rozdział 29. Powtórzę je. Już po nich nie będę mówił nic. Niech one wybrzmią, a was poproszę jeszcze tylko o jedną rzecz. Żebyście w ciszy mi pobłogosławili. Tak jak prosiłem was wczoraj o to, żebyśmy sobie nawzajem uczyli się błogosławić. Ja po prostu stanę przed wami, a wy, jeżeli możecie, to się za mnie pomódlcie. Powiedzcie dobre życzenie Panu Bogu przede mną, przed Panem Bogiem o mnie, mi, jeżeli możecie, bo jeżeli mi źle życzycie, to wcale do niczego nie zmuszam, jak to ojciec Patryk mówił przy zbieraniu tacy, w wolności. A ja sobie zapamiętam nazwiska i twarze tych, którzy w ten sposób postąpili i będę was straszył. Więc proszę, będę was prosił o to, żebyście mi pobłogosławili, a później pewnie Patryk pobłogosławi jeszcze na koniec nam wszystkim, a przynajmniej bardzo, bardzo go o to proszę. A później będę, tak jak powiedziano, siedział tam. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze tej interesującej książki, w której zawarte są te wszystkie mądrości, a nawet jeżeli sobie kupił, to przecież zaraz są święta i mogę mu go wypisać tę książkę na prezent, na święta. Prawda? Jaki cudowny pomysł spontaniczny. Będę tam siedział i będę pisał. Nie no, słuchajcie, ja na to dostałem zaliczkę. Dawno ją już wydałem w Afryce i teraz muszę jakoś to odrobić, tak? Także no hello, jakbyście mogli, ja na tym nic nie zarabiam, teraz tylko spłacam długi. Także jakby coś, to ja się chętnie polecę. A mówiąc zupełnie poważnie, to teraz Jeremiasz. Tylko ja znam plany, które mam względem was, wyrocznia Pana. Plany pomyślności, a nie nieszczęścia, aby spełnić wasze nadzieje na przyszłość. Jeśli wezwiecie mnie, przyjdziecie, wtedy was wysłucham. Jeśli będziecie mnie szukać, znajdziecie mnie. Jeśli całym sercem będziecie szukać mojej woli, dam się wam znaleźć. Wyrocznia Pana. Odmienię wasz los. Zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was wypędziłem. Wyrocznia Pana. Sprowadzę was z powrotem na to miejsce, z którego was uprowadziłem. Tylko ja znam plany, które mam wobec was. Wyrocznia Pana. Plany pomyślności, a nie nieszczęścia. Żeby spełnić wasze nadzieje na przyszłość. Proszę was o błogosławieństwo.